No, jest, to jest kolejne spotkanie, słuchajcie, przy liście Jakuba. Ja zadam wam takie pytanie. Podoba wam się list Jakuba? Ja powiem wam, że jak go odczytuję tak coraz głębiej i głębiej i głębiej, to tam są naprawdę cudowne, wspaniałe rzeczy. Dotarliśmy do trzeciego rozdziału. I tutaj, tak jak mamy zapisane, ten trzeci rozdział mówi o języku. Mówi o człowieku niedojrzałym, którego charakteryzuje brak kontroli nad językiem. Wiecie, jest takie powiedzenie, że niemądry, tutaj może być też niedojrzały, mówi co wie, tak? Nie panuje nad swoim językiem. Natomiast człowiek dojrzały wie, co mówi. I on potrafi zapanować nad językiem. Ja myślę, że Słowo Boże mówi, że to jest bardzo trudna rzecz. I dzisiaj o tym będziemy mówić. Zaczynamy mówić o rzeczach związanych z mówieniem. O rzeczach związanych z językiem. O rzeczach naprawdę bardzo trudnych. I uwaga! Wiecie, jak to czytałem, to musiałem sobie coś powiedzieć. Nie? Ja nie chcę wam tego powiedzieć. Powiedzcie to sobie sami, jeżeli przyznacie mi rację. Te rzeczy dotyczą bezpośrednio mnie. Te rzeczy dotyczą bezpośrednio mnie. I widzę, jak wiele, jaką wielką prawdą jest to, co mówi Jakub. Naprawdę. Jest to potężna sprawa. Ogromna rzecz. Panowanie nad językiem. Nie? Będziemy o tym mówić. Dzisiaj zaczniemy. Przeczytamy tylko pierwsze dwa wersety z trzeciego, tak, z tego trzeciego rozdziału listu Jakuba. Przeczytajmy je głośno najpierw. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli ktoś w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodze. Tak jak powiedzieliśmy, dojrzały człowiek, panowanie nad językiem, niedojrzały człowiek, to brak panowania nad językiem. I pamiętacie, że Jakub już mówił o powściąganiu języka. W pierwszym rozdziale, 26 werset jest powiedziane, że kto nie powściąga języka swego, tego pobożność jest bezużyteczna. Pamiętacie to, prawda? Kto nie powściąga języka swego, tego pobożność jest bezużyteczna. Natomiast tutaj mówi, że kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. Słuchajcie, zobaczcie, jak wschód i zachód, tak? Jak to potężne rzeczy są. Możesz czynić wszystko dobrze, ale jeżeli nie powściągasz swojego języka, cała twoja pobożność jest bezużyteczna. A z drugiej strony, kiedy potrafisz nad językiem zapanować, kiedy twój język jest uświęcony, to można mówić o tym. Oto mąż doskonały. Wiecie dlaczego? Bo to jest ostatnia rzecz zawsze, która się w człowieku nawraca. Jego język. To, co mówi. To, co człowiek mówi. Ale ten tekst się tutaj mówi, jak gdyby Jakub mówi takie ostrzeżenie. Tak zaczyna się to od tego. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami. Prawda? W jaki sposób to jest związane z językiem? Nie? No, nauczyciel, ten, który naucza, czy też może dzisiaj bardziej powiem o tym, ten, który poucza innych, tak? Mówi. Pytanie, czy wie, co mówi, tak? Pytanie, jaka jest jego motywacja w tym, co mówi. I tak dalej, o tych rzeczach będziemy właśnie sobie mówić. I mówiąc o nauczycielu, nie mówimy tylko o urzędzie, o kimś, kto został powołany i z urzędu jakby sprawuje tę funkcję, naucza innych, tak? Ale mówimy też o nauczaniu takim pomiędzy sobą. Można, my pouczamy się nawzajem, prawda? Udzielamy sobie rad, prawda? Składamy świadectwa, pouczamy siebie nawzajem. A więc nie będziemy mówić tylko o urzędzie, ale idzie tutaj o wielu z nas, którzy chcieliby pouczać innych, którzy pouczają innych, widząc w tym, uwaga, możliwość wyniesienia się nad innym, a nie widząc ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na tych, którzy chcą nauczać czy pouczać innych. Tak? O tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie powiedzieć. Powiedzieli, chcąc nauczać, pouczać innych, czemu jestem posłuszny? To jest pierwsze pytanie. Kiedy nauczam innych, wiecie, mnie to tak bardzo bezpośrednio teraz dotyczy, bo ja tu stoję i nauczam was Bożego Słowa, tak? Ale kiedy nauczam innych, kiedy pouczam innych, prawda? Czemu jestem posłuszny? Uwaga, i to jest bardzo istotna rzecz. Mianowicie, jestem posłuszny potrzebie bycia uznanym, potrzebie bycia zauważonym, takiej potrzebie, wiecie, bycia większym, tak? Czy też jestem posłuszny Bożemu Chrystusowemu powołaniu. To są dwie różne rzeczy. Prawda? Innymi słowy, kto nauczycielem cię ustanowił? Ty sam, czy jest to powołanie Chrystusowe? Wiecie, w liście do Efezjan mamy to, prawda, że On ustanowił wiernych apostołami, prawda, i również nauczycielami, ewangelistami, prorokami tam jest, tak? Ale również nauczycielami. On ustanowił, tak? Jeżeli ulegasz potrzebie bycia większym niż inni, wyniesienia się nad innych, tak, to uwaga, to ulegasz ulegając tej potrzebie, sam siebie ustanawiasz nauczyciela. Ale jeśli jesteś posłuszny Bożemu Chrystusowemu powołaniu, to wtedy mówisz jakby w Jego imieniu. Tak. Jak to rozpoznać? No bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale jak mam rozpoznać to? Czy ja, jaka jest moja motywacja? Czy ja chcę siebie wynosić? Czy też jestem posłuszny temu, co mi kazał czynić Chrystus? A to dotyczy tego naszego ulubionego tematu. Mianowicie pytanie jest takie, słuchajcie. Gdzie jest moja radość? Czy moja radość jest w tym, że będę zauważony, spostrzeżony przez innych, lepiej od innych postrzegany? Czy też moja radość jest w tym, że ogłaszane jest imię Chrystusa? Nawet gdy inni tego nie docenią, a nawet potępią mnie, prawda? Pamiętacie, jak Paweł mówił dzisiaj do Filipian? Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Uwaga! Czy obłudnie? Czy szczerze? Uwaga! Z tego się raduję i radować będę. To jest niesamowite. Wiecie, to jest o radości. Ja cieszę się, bo imię Chrystusa jest wywyższone. Ja cieszę się, bo Jego imię jest ogłoszone. Albo ja cieszę się, bo jestem ponad innym. Ja cieszę się, bo jestem zauważony. Ja cieszę się, bo jestem wyróżniony pomiędzy innymi. Tak? Może tak być? Nie? No i myślę, że po tym możemy tutaj to poznać. Ten niesamowity Jan Calvin mu powiedział kiedyś coś takiego, słuchajcie. Jest to stan u człowieka wrodzony, nie, jeszcze raz, ja urodziłem się z wrodzoną wadą serca, słuchajcie. I jest to coś, co towarzyszy mi od samego początku. Nie bardzo to szczerze mówiąc odczuwam, ale jest to po prostu ze mną przez całe życie, prawda? Stan wrodzony. Jan Calvin powiedział, jest to u człowieka stan wrodzony. Zdobywanie sobie reputacji przez poniżanie innych. Nie? I ktoś by mógł powiedzieć, to nie ja. Nie? I nie wiem. A nie wiem, czy to tak jest. Prawda? Mówi, oto jest stan wrodzony, oto jest stan grzechu, oto naturalny stan człowieka. Zdobywanie sobie reputacji przez poniżanie innych. Pierwszy chcę się przyznać, to jest prawda. Obserwuję to w moim życiu. Obserwuję to w moim sercu i obserwuję to na moich ustach, słuchajcie. Zdobywanie sobie reputacji przez poniżanie innych. Nie? Tak to jest. Tak to jest. Grzech w tą stronę właśnie ciągnie. Grzech w tą stronę próbuje mnie zwabić. W ten sposób próbuje mnie oszukać. I Bóg wie o tym, że ulega temu. Że bywają chwile, kiedy temu ulegam. Ulegam temu pociągnięciu ku budowaniu swojej własnej reputacji. Przez poniżanie, przez mówienie się o innych, prawda? Ogromnie to jest pociągająca rzecz. Być dla kogoś ekspertem, słuchajcie. Być dla kogoś nauczycielem. Być dla kogoś głosem Bożym. Oj, to jest naprawdę niebezpieczne dla duszy człowieka. Tak? To jest Jezus to widział, kiedy chodził i rozmawiał z żydowskimi nauczycielami, powiedział im, a wszystkie uczynki swoje, nie im, tylko o nich powiedział, wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Tak? Poszerzają swoje rzemyki modlitewne, wydłużają prędze szat. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi, czyli nauczyciele. Prawda? Wow, jakie to jest bliskie, słuchajcie. Kto tego nie lubi, można by powiedzieć, nie? Kto tego nie lubi? Kiedy jestem wyniesiony. Ja wam kiedyś opowiadałem taką moją przygodę w pewnym zborze, kiedy ja tu nauczyciel, prawda, właśnie miałem głosić Słowo Boże, a podszedł do mnie taki brat i mówi, idę bracie, jak mnie trzepnął przez ramię, że mało się nie przewróciłem. I wiecie, co ja wtedy pomyślałem? Co za chamstwo? Co za jakiś nieokrzesany człowiek, nie? No ja gorzej myślałem, ja tylko ze względu na to, że dyktafon jest, to nie chcę powiedzieć, że ja tam pomyślałem, nie? Ale wiecie co? I siadłem w pierwszym rzędzie, opowiadałem o to, siadłem w pierwszym rzędzie i Duch Święty zaczął mi napominać. A kim ty jesteś? A kim ty jesteś takim ważnym? Bo zobaczcie go, nie? Kim ty takim ważnym jesteś? Wiecie, wyszedłem na kazanicę, zobaczyli go brata. Tak, uśmiechnięty, wiecie? Po prostu miał taki sposób bycia, nie? Tak, uśmiechnięty od ucha do ucha. No, jak już tam powiedziałem na kazanie, słuchajcie, wszedłem do niego i tak go uściskałem, mówię sobie, jaki jestem niemądry, nie? Jaki jestem niemądry, jakiś ważny nauczyciel przyjechał, będzie głosić słowo, a tu ktoś się ośmielił go w taki nieoczekiwany sposób przywitać. No ludzie. Nie? I to wczoraj nie było tak dawno, słuchajcie, bo wiecie, często jak mówi taki razy, no a to dawno już było. Nie, to nie było dawno. Było niedawno zupełnie. I to jest naprawdę ogromne pokuszenie i wielkie niebezpieczeństwo dla duszy człowieka, być nauczycielem. Nie? Być wyróżnionym pośród innych. Im dłużej siebie słuchasz, tym bardziej stajesz się jakby podatny na tą pokusę. Nie? Coraz bardziej, jak mówi Boże Słowo, twoja mowa ci się podoba. I coraz mniejsza jest twoja zdolność do słuchania innych. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, prawda? Że mówienie, nie bądźcie skorzy do mówienia, bo mówienie stępia naszą zdolność do słuchania. Nie? Nauczyciele mają to przeklapane, słuchajcie, bo muszą mówić. A później muszą bronić tego, co powiedzieli. Znowu muszą mówić. A później znowu muszą bronić tego, co powiedzieli, że powiedzieli. I znowu muszą mówić. I bardzo łatwo, jeżeli nie trwasz w Chrystusie, tracić, prawda, taką zdolność do słyszenia tego, co mówią inni. Rozmawialiście kiedyś z człowiekiem, który nie chce słuchać, albo nie słucha w ogóle tego, co mówicie. To jest bardzo trudne doświadczenie, że tak powiem, prawda? Człowiek, który nie słucha tego, co mówisz. Nie trudno stać się takim, słuchajcie, można by powiedzieć coś takiego, nie trudno stać się takim małym papieżem, z takim szczególnym umiłowaniem doktryny o swojej własnej nieomylności. Nie? Jestem nieomylny. To, co ja mówię, jest na pewno prawdziwe. Natomiast ci, którzy się ze mną nie zgadzają, to są niebiblijni i nieduchowni. Tak? Słyszeliście coś takiego? Oni są niebiblijni, oni są nieduchowni. Dlaczego? Bo nie zgadzają się z tym, co mówię ja. Ja czasami, jak rozmawiam z braćmi, powiem wam, to ja już jestem uczulony wręcz na słowo niebiblijny, nie? Bo każdy co innego tam podkłada i mówi, to jest nieduchowe, to jest niebiblijne, to ja już jestem ostrożny, mówię, ciekawe, co on mi teraz powie, co tym razem jest niebiblijne, prawda? Co tym razem jest nieduchowe. Każdy ma jakiś pomysł w tym względzie. Ze względu na te bezpieczeństwa, niebezpieczeństwa, o których tutaj mówimy, które czyhają na duszy nauczyciela, który musi mówić. A tutaj pułapka jest to krok, tak? Jakub mówi, niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami. I uwaga, w kościele nigdy nie było za dużo dobrych, napełnionych duchem nauczycieli, prawda czy nie? I tutaj Jakubowi nie chodzi o to, aby jeszcze zmniejszyć tą liczbę tych nauczycieli, nie. On raczej tutaj mówi o czymś innym. Bo Kościół potrzebuje, być może dzisiaj i najbardziej, potrzebuje dobrych, pokornych i pełnych ducha nauczycieli Bożego Słowa. Zgadzacie się z tym? Nie? I to niechaj niewielu z was zostanie nauczycielami. Nie ma ograniczyć liczby nauczycieli, tak? Ale na co ma wskazać? Jakub wskazuje tu raczej na motywację. Dlaczego jesteś nauczycielem? Dlaczego chcesz zostać nauczycielem? Mówi o właściwych motywacjach w sercach tych, którzy nauczają. Aby wiedzieli, dlaczego są nauczycielami, tak? Kto ich powołał i dla czyjej chwały jest to, co mówią, co przekazują innym, czego innych nauczają. I aby również uświadamiali sobie odpowiedzialność, która jest za tym. Komu wiele dano, powiedział Jezus w Ewangelii Łukasza, od tego wiele będzie się żądać. A komu wiele powierzono, od tego wiele będzie się wymagać. Prawda? Wiecie, poznanie uczy Paweł na dyma. I bardzo łatwo jest, pod ciężarem swojego własnego poznania. Odchodzić. Przestać widzieć. Przestać słyszeć. Prawda? Poznanie na dyma. Jeżeli ktoś sądzi, że poznał, to jeszcze nie poznał tak, jakby poznać należało. Nie? To są rzeczy naprawdę, o których musimy powiedzieć. I to wiecie, jeszcze raz powtarzam, nie mówimy tylko o urzędzie nauczyciela, prawda? Ale jeżeli chcesz kogoś nauczać, chcesz kogoś pouczać, nie? To musisz wiedzieć też, jaka z tego wynika odpowiedzialność. Uważaj więc na swoje nauczanie. Uważaj na to, czego nauczasz innych. Czym się dzielisz z innymi. Bo będzie to osądzone przed sądem Chrystusa. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, prawda? Nasze myśli, nasze uczynki osądzone przed sądem Chrystusa. Nie nasze grzechy, na szczęście, bo wszyscy byśmy wylądowali w piekle. Ale nasze czyny, słowa i nasze uczynki przed sądem Chrystusowym zostaną osądzone. I wiecie, wielu ludzi myśli w sposób czasami wręcz niesamowity. Lev Tolstoj, wielki pisarz rosyjski, tak? Nie wiem, dlaczego dzisiaj on jest tak uważany, że on był chrześcijaninem, ale wiecie co? On nazywał siebie samego starszym bratem Pana Boga. A w swoim dzienniku zapisał taką myśl. Popatrzcie, posłuchajcie tylko. Nigdy nie spotkałem człowieka, który moralnie byłby tak dobry jak ja. Nie pamiętam takiego przypadku w moim życiu, aby nie pociągało mnie dobro i abym nie był gotowy wszystkiego temu dobru poświęcić. Jego życie nie potwierdzało tego, co napisał. Był kobieciarzem i bardzo, bardzo przez niego cierpiała jego własna rodzina, którą za nim była. Jego życie nie potwierdzało tego, co on tutaj powiedział. Rozumiecie? Bo jak łatwo możemy stać się nauczycielami innych, tak? Podczas gdy w ogóle nie czynimy tego, co mówimy. Pamiętacie, co powiedział o nauczycielach, o faryzeuszach Jezus, tak? Słuchajcie tego, co mówią. To, co mówią, to jest prawda. To, co głoszą, to jest prawdziwe. Ale uczynków ich nie naśladujcie, prawda? Bo ich słowa i ich czyny są zupełnie gdzie indziej. Idźmy dalej. Dzisiaj to nie będzie długie. Przyjrzyjmy się, co w tych dwóch wierszach mówi Jakub. Zobaczcie. Przyjrzyjmy się temu, co w tych dwóch wierszach mówi Jakub. Bo jest tam taka uwaga przede wszystkim. Nauczycieli czeka surowszy wyrok. Tak? W pierwszym wersecie jest coś takiego. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Nauczycieli czeka surowszy wyrok. Wielu chce pouczać innych, przyznając sobie do tego prawo, a jak gdyby nie pamiętając o odpowiedzialności, jaka za tym się kryje, tak? Lech był przez całe swoje życie nauczycielem zawodowym, tak?
Nie, 4 lata.
A 4 lata tylko. Ja myślałem, że ty był jesteś, nie? Ale czy istnieje coś takiego jak odpowiedzialność nauczyciela? Prawda? Nie? To nie jest tak, że nauczyciel może mówić sobie, co chce. Tak? A tym bardziej, słuchajcie, nauczanie Bożego Słowa to są sprawy, które dotyczą życia i śmierci. To są sprawy, które dotyczą Pana Boga. To są sprawy, które dotyczą całego naszego życia, prawda? A więc odpowiedzialność nauczyciela. Wielu, mówię, przyznaje sobie prawo, tak? Zapominając o odpowiedzialności nauczyciela. Boże Słowo należy do Pana Boga. Amen? Boże Słowo jest Jego. Jest Jego wyłączną własnością. Należy do Niego i nie możemy Go wykorzystywać dla swojej własnej chwały. albo do swoich własnych celów. To jest pierwsza rzecz, prawda? Wiedzcie, że otrzymacie surowszy wyrok. Komu wiele powierzono, będzie, jest bardziej odpowiedzialny, prawda? Będzie się wymagać więcej. Druga uwaga, którą tutaj Jakub robi, mówi, wszyscy bowiem dopuszczamy się wielu uchybień. Czy to jest prawda, słuchajcie? Wszyscy bowiem dopuszczamy się wielu uchybień. Wiecie, młodzi ludzie są bardzo czasami rygorystyczni. Rygorystyczni, prawda? To czarne, to białe i tak dalej, tak? Dlaczego tacy są? Jan Kalwin powiedział kiedyś tak. Nic tak nie miarkuje skrajnego rygoryzmu, jak świadomość własnej choroby, własnej niedoskonałości. Prawda? Kiedy ja sam uświadamiam sobie, że jestem niedoskonały, że w wielu rzeczach uchybiam, tak? Mój sąd nad moim bliźnim będzie nie tak ostry. Zgadzacie się z tym? Nie? Mój sąd nad moim bliźnim nie będzie tak kategoryczny, tak rygorystyczny, kiedy będę miał w pamięci moje niedoskonałości. To, co u mnie może podlegać sądowi. Uchybianie w mowie. Dopuszczamy się wszyscy wielu uchybień, a mowa jest tutaj tą dziedziną, w której być może najłatwiej wpadamy, prawda? Mówimy rzeczy, które... Będziemy o tym za tydzień mówić o wiele szerzej, nie? Mówimy rzeczy, które umiemy ubrać w ładne słowa, aby nie, aby to, co mówimy, nie było plotką, aby to, co mówimy, nie było oskarżeniem, tak? Aby to, co mówimy, nie było usprawiedliwianiem się. Potrafimy to zracjonalizować. Ale zobaczcie, nawet najwięksi Boży mężowie właśnie w tej dziedzinie zawodzili. Job, przez Boga nazwany mężem nienagannym i prawym, bogobojnym i stroniącym od złego. Ale ten Job pod koniec księgi Joba mówi tak: oto ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na usta. Raz mówiłem i już nie będę. Prawda? Wiecie, kiedy to było? Kiedy Bóg powiedział do niego: gdzie jest ten oskarżyciel Boga? Czy chce się nadal ze mną spierać? Tak? A Job co wtedy mówi? Już milczę. Zamykam moje usta. Moje usta wypowiedziały wiele słów, których żałuję. Macie takie słowa, które kiedyś wypowiedzieliście i żałujecie? Prawda? Myślę, że każdy człowiek ma takie słowa, które wypowiedział, a później żałował, że to zrobił. Prawda? Oto Job żałuje tego, co mówił przed Bogiem. Mówi, już nie będę. Kładę rękę na usta, żeby mi się przypadkowo nawet, nie? Nie wyschnęło jakieś niemądre słowo. Izajasz. Kiedy stanął przed obecności Bożej, tak? Kiedy zobaczył świętość Boga, kiedy zobaczył Jego orszak, stanął cały drżał. Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Zobaczcie, co sobie najpierw uświadamia, tak? Jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Od razu staje mu przed oczyma jego grzech. Mojżesz, najskromniejszy ze wszystkich ludzi żyjących na ziemi. A w Psalmie 106 jest takie świadectwo. Potem rozgniewali Boga u wód Meriba. Także Mojżesz cierpiał z ich powodu, bo rozgoryczyli ducha jego i wypowiedział nierozważne słowa ustami swymi. Wiecie, jakie to były nierozważne słowa? Stanął przed skałą, tak? I powiedział do ludu: jak myślicie, czy potrafimy wypuścić wodę z tej skały? My, my potrafimy? Rozumiecie, nie? Jak łatwo jest ulec temu. My potrafimy wypuścić wodę z tej skały. Wypowiedział rozgoryczony w duchu, wypowiedział nierozważne słowa. Tak? Jak łatwo. Piotr, chociażby wszyscy się ciebie zapadli. Pamiętacie to, prawda? Paweł, który musiał przepraszać za znieważenie arcykapłana. Tak? Nie wiedziałem, że to jest arcykapłan. Pamiętacie, co powiedział do niego, tak? Ściana pobielana, Bóg cię uderzy. Nie? Zdrażnił się i powiedział, co nieco za dużo. Nie? Mój język może być używany dobrze. Mój język może być używany źle, nierozważnie. Tak? I Słowo Boże jak gdyby niesamowicie rysuje ten kontrast. Jak potężna jest moc języka ku dobremu i jak potężna jest moc języka ku złemu. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz. Czy to prawda jest, słuchajcie? Że słowa mogą ranić jak miecz? Mogą zabijać nawet? Nie? Lecz język mędrców leczy. Czy to prawda, że język może... Słowa mogą działać kojąco, lecząco, uzdrawiająco. Mogą? Mogą? Prawda? Zobaczcie, jak potężny kontrast. Z jednej strony słowa nierozważne, raniące jak miecz, a z drugiej słowa mędrców, które stanowią lekarstwo. Leczą i koją. Trzecią uwagę, którą mówi tutaj, którą jak gdyby robi Jakub, mówi, kto w mowie nie uchybia, jest mężem doskonałym. Kto w mowie nie uchybia, czyli jeżeli się nie mylisz w języku, no to znaczy, że już jesteś doskonałym mężem, bo język zawsze jest ostatni. On jest najbardziej knomny. On jest najbardziej poddający się uświęceniu. Tak? Tak mówi się, że ostatnia rzecz, jaka się nawraca do kierowcy, to jest noga na gazie, tak? A ostatnia rzecz, jaka się nawraca u człowieka, tak? To jest jego język. Jeżeli ktoś w mowie nie uchybia, o, to jest znak pewien, tak? Że ten człowiek, jego uświęcenie rzeczywiście jest wielkie. Tak? Jeżeli on w mowie potrafi nie uchybiać, to znaczy, że całe ciało swoje ma. Nie? Znów o doskonałości, tutaj chcę przypomnieć, że od tego zaczynaliśmy studiowanie listu Jakuba. Znów Jakub mówi o doskonałości, prawda? Pamiętacie, to jest klucz, słowo klucz u Jakuba. Parcie, dążenie ku doskonałości. Bóg, którego pasją jest doskonałość, prowadzi cię ku doskonałości w uświęceniu, prawda? Chce zarazić cię pasją do doskonałości. Mówi, nie marnuj swojego życia. Bóg dał ci swojego świętego ducha i dał ci wolność w Chrystusie Jezusie, że możesz na tym fundamencie Chrystusa zbudować cudowną budowlę z złota, srebra czy drogich kamieni. Nie marnuj swojego życia. Nie usypuj kubki siana czy słomy, bo wszystko to jest tylko marne Chrystusa. Ale możesz mieć piękne, cudowne życie. Możesz być twórcą doskonałego dzieła. Tak? Bo masz prawdziwy fundament. I masz moc Ducha Świętego. I masz poznanie, które przychodzi z Bożego Słowa. I masz wszystko, co jest potrzebne, abyś żył pięknie. Abyś żył całym życiem. Pełnią życia. Tak? Ludzie szukają tego i nie wiedzą, gdzie to jest. Myślą, może serc. Może praca, to jest ta pełnia życia. Może pojadę, pod palmami się położę. Może to jest ta pełnia życia. Nudno, nie. Może na biegun północny, nie. Może na południowy i tak dalej, i tak dalej. Tak? Gdzieś ta pełnia życia jest, ale gdzie? A ja wiem. W Chrystusie. W którym zamieszkała cała pełnia boskości. W Chrystusie, w którym jest cała łaska i prawda, która jest nam potrzebna. W Chrystusie, w którym darowane nam zostały najdroższe i największe obietnice. W Chrystusie, w którym dano nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Jest pełne życie. Nie marnij swojego życia. Językiem grzeszymy. Zgadzacie się z tym, że językiem grzeszymy na długo przed tym, zanim nasza ręka wyciągnie się do złego uczynku. Tak? Wcześniej grzeszy język. Nikt nie jest w stanie zapanować nad swoim ciałem. To jest trudne zadanie, prawda? A tym bardziej nad swoim językiem, co jest o daleko, daleko trudniejsze, aby zapanować nad swoim językiem. I myślę, że możemy zakończyć tak. Język poddany grzechowi ma potężną moc ku złemu. Zgadza się? Język, który jest poddany grzechowi, opanowany przez grzech, rozpalony przez piekło, jak mówi tutaj Jakub, tak? To jest potężna moc ku czynieniu zła. Ku ranieniu, a nawet ku zabijaniu. Ale język poddany Duchowi Świętemu, język odkupiony przez krew Chrystusa, to też jest potężna moc ku czynieniu dobra, ku głoszeniu prawdy, ku Bożej chwale. Czy jest możliwe zdyscyplinowanie języka od zewnątrz? Nakaz, prawo, reguły, zasada, jak myślicie? Absolutnie jest to niemożliwe. Jeżeli język ma być opanowany, jeżeli język ma być poddany Bożemu prawu i Duchowi Bożemu, to nie może się to stać inaczej, jak tylko od wewnątrz, tak? Nie może się to stać inaczej, jak tylko przez nowe przymierze, które obiecał nam Bóg i wypełnił je w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Bo to nowe przymierze polega właśnie na tym, że Bóg wyjmuje z serca grzesznika stare, kamienne serce, nie poddające się Bożemu prawu i Bożemu duchowi, i włożył tam serce czujące, mięsiste. Nowe serce, tak? I wtedy zaczyna się spełniać to, o czym mówi Pan Jezus. Z obfitości serca. Mówią usta, pamiętacie, jak napominał faryzeuszy? Plemiona żmijowe, jak możecie dobrze czynić, będąc złymi? No jak to jest możliwe, nie? Jak możecie dobrze mówić, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Czyli innymi słowy, sytuacja jest prosta. Serce złe, słowa złe. Serce robaczywe, słowa robaczywe. Z obfitości serca mówią usta. I dalej Jezus mówi tak. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy. A zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. Bo w złym skarbcu nie ma dobrych rzeczy, a w dobrym skarbcu złych rzeczy nie ma. Z obfitości serca mówią usta. A więc, jeżeli twój język ma być poddany Duchowi Świętemu, jeżeli twój język ma poddawać się Bożemu prawu, świętemu Bożemu prawu, to czego potrzebujesz? Zewnętrznie jest to niemożliwe. Bo zobaczcie, jak on mówi wyraźnie. Wszelki, siódmy werset, bo to o tym będziemy mówili za tydzień, ale przeczytamy to, bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, i ptaków, i płazów, i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Ale ósmy werset mówi bardzo przykrą rzecz. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Tak? Nie może ujarzmić języka. Tego krnąbrnego zła, pewnego śmiercionośnego. Uwaga, nikt z ludzi tego nie potrafi zrobić. Ale jest to możliwe. Przez Ducha Świętego, który przemienia, uświęca twoje serce, tak? I z tego uświęconego serca, z nowego serca, które daje Bóg, zaczynamy wyciągać, jak dobrego skarbca, dobre rzeczy. Owocem Ducha jest miłość. I twoje słowa stają się pełne miłości. Owocem Ducha jest radość i kierowanie się w twoim sercu. Twoje usta zaczynają opowiadać radość. Owocem Ducha jest pokój i twoje usta wypełniają się słowami pokoju. Tak się to dzieje? Nikt z ludzi nie potrafi tego zrobić. Ale Bóg przez nowe przymierze, które dał nam Jezusie Chrystusie, potrafi uczynić twoje serce, moje serce, dobrym skarbcem. To mamy w Chrystusie Jezusie zbrać. Przyjdziemy, wiecie co, żebyśmy to zastosowali sobie bardzo praktycznie. Jeżeli twoje usta, jeżeli twój język grzeszy przez to wrodzone u człowieka budowanie swojej własnej reputacji przez poniżanie innych, przez plotkę, przez oskarżanie, przez złe mówienie o innych. Jestem tego winny, muszę powiedzieć przy Panu. To prośmy, aby Bóg dał nam to zrozumieć, że w Chrystusie możliwe jest, aby uświęcone serce poddawało nam uświęcone słowa. Aby nasz język, jakkolwiek nie może być ujawniony przed nas samych, może być uświęcony przez potężną, ogromną, działającą moc Ducha Świętego, który został nam dany. Przez potężną moc nowego przymierza, który Bóg uczynił w Chrystusie Jezusie. Przez potężną moc samego Stwórcy, który czyni nas dla siebie, oczyszcza nas, przysposabia, aby nas stawić przed sobą bez żadnej zmazy i bez żadnej skazy, abyśmy byli święci i nienaganni. I jako podpowiada, jeżeli chcesz wiedzieć, czy jesteś doskonały, posłuchaj, co mówisz. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy jesteś mężem doskonałym, to zwróć uwagę na swoje uchybienia w mowie. Więcej o tym za tydzień będziemy mówili, kiedy bardziej szczegółowo będziemy rozpatrywać wersety między 3 a 12, gdzie język jest przyrównany do potężnego zwierzęcia, którego nie można okiełznać, do statku, którym nie można sterować pośród bałwanów, do ognia i do wielu rzeczy. I myślę, że to warto się tym rzeczom przyjrzeć, bo tak jak mówi, myślę, że ma rację, jak to mówi. Wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień, a już mowa, a już język to jest dziedzina, której wszyscy potrzebujemy. Uświęcenia. Naprawy. Potrzebujemy, aby Bóg, aby Duch Święty nas uświęcał. Tak jak dał nam nowe serca, abyśmy według tego, w tej nowości życia chodzili. Chrystusie. Amen.